Wielki reset, w moim oczywiście odczuciu, jest zakończeniem cywilizacji, w której żyjemy. Ten reset najgłębszy, on się nie wydarzy, jeżeli my sobie nie damy zresetować siebie mentalnie. Doprowadzenie ludzi do stanu chaosu, paniki, dezinformacji. Doprowadzenie ludzi do stanu, w którym są bezradni totalnie. Ten proces powoduje, że my się coraz bardziej pozbawiamy wolności, a majątek prywatny, majątek państwowy coraz szybciej jest transferowany gdzie? Do prywatnych, globalnych korporacji. Po to szukamy, oglądamy, łączymy kropki, żeby zobaczyć mechanizm. Mam do Was takie pytanie. Co by się musiało stać, żebyście zeszli ze swojego standardu życia, żebyście porzucili swoje cele i swoje ambicje? Kilka miesięcy później sentymentalnie jedziesz na to miejsce, żeby zobaczyć te zgliszcza. I nie wierzysz własnym oczom, kiedy widzisz, że na tym miejscu buduje się nowy hotel z sieci hotelarskiej, która była Twoim największym konkurentem. Na okno Overtona, tak? Dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Nigdy nie wracamy do stanu poprzedniego. I wtedy ludzie już złamani, tak jak powiedziałam, psychicznie, fizycznie, umęczeni tą sytuacją, najczęściej godzą się na zmiany. Zgodnie z sugestią Machiavelliego, kryzysy powinny wydarzać się wszystkie naraz. Kiedyś, można powiedzieć, czekano na kryzysy, a dzisiaj się je generuje. Kryzysy ekonomiczne drukuje się na drukarkach, albo dzisiaj wręcz klika się Enter.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w wyjątkowym miejscu, bo u Kasi Szewczyk, więc co mogę powiedzieć? Nie widzieliśmy się tak długo, jest bardzo dużo pytań. Dziękuję, że zgodziłaś się poświęcić mi czas, no i nie mogę się doczekać rozmowy z Tobą.
To ja dziękuję, Łukasz, że chciało Ci się po raz kolejny przyjechać. Ja doskonale pamiętam, kiedy się widzieliśmy ostatnio, bo to było w mojej urodziny.
Wow, to ja, a ja pamiętałem wtedy?
Nie wiem. Chyba nie wiedziałeś.
Chyba nie wiedziałem, no to... To ja sprawdzę, kiedy to było i będę już pamiętał.
Okay.
Także no, bardzo się cieszę. Tematów jest bardzo dużo. Dzisiaj pewnie poruszymy trudne kwestie. Jednym z nich właśnie jest ten temat wielkiego resetu. Pytam Ciebie też o niego, bo wiele osób ostatnio o nim mówi. I trochę pytania nawet w komentarzach są różne, że jedni mówią, że właśnie skończył się wielki reset i wychodzimy z tej klatki, a drudzy mówią, że właśnie jesteśmy, jeszcze nigdy nie było tak źle jak teraz, że ta klatka się na nas coraz bardziej zaciska. I pytanie do Ciebie, jak to tak naprawdę jest, jakbyś mogła o tym opowiedzieć?
Ja mogę powiedzieć, Łukasz, jak ja to odbieram, jak ja to czuję i jak ja to widzę. Nie mogę Wam powiedzieć, jak jest, bo dla każdego ta rzeczywistość jest subiektywna. Mogę Wam powiedzieć, jak ja rozumiem wielki reset. Tak mówi się, że to jest taka kombinacja klawiszy, po wciśnięciu której następuje restart systemu. I to, co chcę Wam powiedzieć, będę wokół tego gdzieś tam krążyła. Ja często takie memy widzę, kiedy ktoś mówi na jakimś nagraniu o wielkim resecie. To jest taka ilustracja w postaci kuli ziemskiej z takim guziczkiem czerwonym reset. Tak? Tak by dawało taką sugestię, że jak naciśniemy ten guzik, to coś się wydarzy z całą kulą ziemską. Czyli, że jest to jakieś zjawisko globalne i że jest jakiś czynnik wspólny, po naciśnięciu którego mamy nowy początek. No, troszeczkę w tym widzę analogii do wydarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy można powiedzieć, że taki guzik został wciśnięty i wtedy można powiedzieć, że całe środowisko polityczne, rządowe, dziennikarskie na całym świecie zachowywało się tak, jakby wszyscy czytali jeden skrypt, jedną agendę i te słowa, które jeszcze dźwięczą mi w uszach, build back better, czyli wybudujmy na nowo, od nowa lepiej, gdzieś tam nam dźwięczały, tak? Reset dla mnie to jest na pewno zburzenie starego porządku i zbudowanie nowego, lepszego. Otwieram cudzysłów, dlatego że pytanie brzmi, lepszego dla kogo? I teraz te organizacje, które promują Wielki Reset i zresztą od nich to pojęcie gdzieś tam zaczęło się rozpowszechniać, czyli no, każdy z nas wie, tak, no co to jest Światowe Forum Ekonomiczne na czele z Klausem Schwabem, Harari i Igą Auge. A oni twierdzą, że ten nowy, lepszy świat, który chcą zbudować na zgliszcza starego, ma być bardziej zrównoważony, bardziej sprawiedliwy, bardziej inkluzywny, bardziej rezylientny. No, Łukasz, moje pytanie do ciebie. Jak to dla ciebie brzmi?
No niezbyt jest to dzisiaj w ogóle wykonalne i to jest takie straszne, bo jak ja nawet ciebie słucham i wielu ludzi, to sobie myślę, że naprawdę idzie coś nie tak, że to ten świat idzie w złym kierunku. Cieszyliśmy się z rozwoju i teraz zaczynamy chyba widzieć, że to poszło, skręca przynajmniej bardzo w złym kierunku. I to jest takie dzisiaj chyba bardzo trudne, nie? Mm-hmm.
Ja tutaj do tych pojęć bym chciała, żebyśmy się tak odnieśli, tak? Bo co to znaczy dla wielu osób takie pojęcie jak inkluzywny, rezylientny, zrównoważony, tak? No, ty już masz większą świadomość, widzisz to, rozmawiasz z ludźmi, ale dla większości te pojęcia są takim bełkotem, przepraszam za takie pojęcie,
tak,
ale takim,
moda na to i po prostu
taką nową mową można powiedzieć. Tak? Pytanie brzmi, czy chodzi o to, żebyśmy te pojęcia rozumieli? Czy chodzi o to, żeby one tak brzmiały, żebyśmy się na nie godzili, bo one brzmią tak bardzo mądrze, naukowo i jeżeli jak ktoś jeszcze powie do tego, że one są dobre dla nas, no to je kupujemy. To, co ja chcę dzisiaj wam powiedzieć, to przekazać moją myśl, że póki my nie zrozumiemy, co się kryje za tymi pojęciami, za tymi pięknie brzmiącymi frazesami i póki nie zobaczymy, że mechanizm resetu jest ciągle odtwarzalny, on jest ciągle powtarzalny, to jest tak jak Reksio bił tą pieczątką, to się cały czas w kółko powtarza. I jeżeli my tego nie zauważymy, nie wyłapiemy i nie włożymy tego, nie wiem jak to nazwać, patyka w te szprychy, to my się po raz kolejny zresetujemy. Ale co jest gorsze, w moim przekonaniu, my się zresetujemy własnymi rękami. No właśnie, no i tutaj jeszcze Łukasz, zrobimy sobie taki eksperyment myślowy, dlatego chciałam cię zapytać, kim są widzowie twojego kanału?
No wiesz, jak tak miałbym powiedzieć, nawet patrząc na statystyki, no to są to w większości przedsiębiorcy, menadżerowie, którzy są zainteresowani właśnie rozwojem i taką przedsiębiorczością. Myślę, że przede wszystkim zmianą świata na lepsze, ja to powtarzam zawsze, i że to są osoby, które podjęły ryzyko. No trochę często się sprzeciwiają systemu, idą pod prąd, bo dzisiaj być przedsiębiorcą to jest trochę pójście pod prąd. To nie jest taka kraina mlekiem płynąca, że każdy chce, bo tam jest super. Raczej trzeba być trochę szaleńcem, żeby to zrobić. Już nie mówiąc ile po drodze rzeczy, których się nie wie i które naprawdę czasami się już czegoś nie chce robić, a jednak no, te osoby podjęły przede wszystkim ryzyko, nawet trochę odnosząc się do siebie, jak przesunąłem tą granicę ryzyka, żeby wyjść właśnie z takiego schematu codzienności i jak rozmawiam z tymi ludźmi, no to każdy z nich ma bardzo ciekawą historię, która, no można powiedzieć, co ich jakby wspólnym mianownikiem jest ta chęć zmiany, duże ryzyko, dużo większe niż inni, takie, że im się chce, że ktoś powiedział, że mi się chce i to jest.
Tak, ja jak ciebie słucham i oglądam twój kanał, to bym powiedziała, że przede wszystkim to są ludzie bardzo ambitni, tak? Że są ludzie, którzy dążą do rozwoju na wielu płaszczyznach. No więc, kochani, no, taką publikę chodzi, bo mam do was takie pytanie. Co by się musiało stać, żebyście zeszli ze swojego standardu życia, żebyście porzucili swoje cele i swoje ambicje? No i tak sobie teraz myślę, że tak słuchając już tam, jak ta fala idzie myśli od was, że nie ma takiej opcji, tak? Ja nigdy po moim tak? Ja bym chciała tutaj powiedzieć wam ważną rzecz. Jak niewielka zmiana powoduje zmianę optyki, tak? Dlatego, że wy jesteście ludźmi w większości zdrowymi, świadomymi, niezależnymi finansowo. I chciałam wam powiedzieć, że wszyscy my, bo myślę, że i Łukasz i ja zaliczamy się do też tego grona, stoimy na drodze do tego resetu. Dlaczego? Bo my nie chcemy zmiany tego porządku. My nie chcemy, żeby tutaj przyjechał buldożer i to wszystko wyrównał. Bo my się w tym odnajdujemy. My to nie tylko odnajdujemy, ja bym powiedziała więcej. My to kreujemy, tworzymy, my to nadbudowujemy.
Tak, tworzymy swoje małe światy, które gdzieś tam no, nie były łatwe do zrobienia.
Ale my to budujemy własnymi umysłami, rękami, sercami i tak dalej. A reset polega na tym, żeby to wszystko
zaorać.
I dlatego stoimy na tej przeszkodzie. Stoimy na drodze do tego. Tak? I teraz to, co jest ważne, tak? Że co się musi wydarzyć, żeby ci ludzie odpuścili? Trzeba ich złamać fizycznie i psychicznie. I na tym polega reset. Ja będę chciała wam wszelkimi siłami pokazać, że wszyscy dookoła mówią o resecie ekonomicznym. I ja też o nim trochę powiem, ale chcę wam powiedzieć, że w tym resecie clue i początek tego, co się dzieje, nie jest na zewnątrz, ale jest wewnątrz nas, tu. Im chodzi o zmianę tego, co jest w naszym oprogramowaniu, czyli w naszym mentalu. I teraz popatrzcie na te przykłady. Wyobraźmy sobie, że jesteś człowiekiem, który ma piękny dom, wspaniały ogród. Pewnie nie musisz sobie tego wyobrażać, wystarczy, że spojrzysz teraz za okno. Biegają po ogrodzie dzieci i pewnego dnia puka do drzwi jakiś mężczyzna i informuje cię, że masz opuścić ten dom, bo tu dokładnie w tym miejscu powstanie centrum logistyczne. I co robisz? Bardzo stanowczo i uprzejmie panu mówisz, że po drugiej stronie powinien zamknąć furtkę i go żegnasz. Uprzejmie, acz stanowczo. Nie pozwalasz sobie na takie w ogóle rozmowy na ten temat, one są dla ciebie bezzasadne. Ale teraz jedna mała zmiana w tym. Wyobraź sobie, że puka ten sam facet, ale jest ubrany w wojskowy mundur i mówi ci, że przesunął się front wojenny i za kilka dni będzie przechodził przez to miejsce, na którym stoi twój dom. Albo inaczej, że twój dom położony jest w strefie skażenia radioaktywnego. Co robisz?
Pakuję się i wychodzę. Nie?
Dziękujesz mu, że w ogóle zechciał zapukać do twoich drzwi, cię powiadomił, że masz jeszcze kilka godzin, żeby spakować dzieci, rodzinę i żeby uciekać. I jedyne twoje zmartwienie to już jest takie, że się zastanawiasz, kiedy ciebie na ten front zawołają. I to jest taki jeden przykład. Drugi, jak to się mówi na filmach, że zbieżność zdarzeń przypadkowa, a ja bym chciała powiedzieć, że zbieżność zdarzeń nieprzypadkowa. Inny przykład. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem hotelu. Prowadzisz ten hotel z twoją rodziną już od wielu pokoleń. I znowu pojawia się handlowiec, biuro nieruchomości, które cię cały czas nagabuje do tego, żebyś ten hotel sprzedał. Ale po pierwsze, to jest twoje jedyne źródło utrzymania, a po drugie, ten hotel zbudował twój dziadek, prowadził twój ojciec i teraz prowadzisz go ty. I nie mieści ci się to w głowie, żeby sprzedać to. Ale któregoś dnia w okolicy wybuchają pożary. Jeden za drugim i niestety twój hotel z całym inwentarzem zostaje strawiony przez ogień. I cieszysz się po prostu, że uszedłeś z życiem ty razem z twoją rodziną. Zostajesz oczywiście bez majątku, wiesz, to jest przecież klęska żywiołowa, jakaś zewnętrzna okoliczność. No i oczywiście za to nie płacą odszkodowania, więc słowo, że zostajesz z niczym, jest nie na miejscu, bo pewnie zostajesz z jakimiś zobowiązaniami kredytowymi, bo w końcu tak wzrosły ceny za prąd, że zapożyczałeś się, żeby zapłacić.
Tak. A ubezpieczyciel jeszcze będzie szukał, żeby nie wypłacić odszkodowania.
No właśnie, powiem ci, że tu będzie jakaś siła wyższa, więc jeszcze nie wypłaci tego odszkodowania, bo zawsze się taki powód znajduje. No i kilka miesięcy później sentymentalnie jedziesz na to miejsce, żeby zobaczyć te zgliszcza. I nie wierzysz własnym oczom, kiedy widzisz, że na tym miejscu buduje się nowy hotel z sieci hotelarskiej, która była twoim największym konkurentem. I trzeci, ostatni przykład.
I zbieżność nie była przypadkowa.
Trzeci, ostatni przykład. Wiecie, jest cenzura. Musimy tutaj płynąć jak woda. Jesteś młodym człowiekiem, ambitny, na progu życia. No w zasadzie, bo już co, wszystko osiągnę w swoim życiu. No i jeszcze dodatkowo takie cię szczęście spotkało, że po dziadkach dostałeś dom. No więc jesteś tym szczęściarzem, który nie musi wziąć milionowego kredytu. Wystarczy półmilionowy kredyt na remont twojego nowego domu. Po czasie się pojawia rodzina. żona. No ale tu się okazuje, zaczyna się kryzys ekonomiczny. Kryzys ekonomiczny, który sprawia, że twoja rata kredytu rośnie ponad dwukrotnie. No już jest tak trochę słabiej, bo już ta jedna pensja prawie że nie wystarcza na spłatę tej raty kredytu, więc zaczyna się robić w domu, tak powiedziałabym, emocjonalnie nieciekawie, zaczyna ci się kłócić. Ale jak to jest, jak ktoś mówi, że często nieszczęścia chodzą parami, to się nagle dowiadujesz, że zmieniły się nieco przepisy i twój dom po dziadkach, który wprawdzie wyremontowałeś, ale on nie jest dostosowany do nowych norm energetycznych i ty musisz przejść na nową, wyższą klasę energetyczną, w związku z czym masz na to 3 lata, a kosztorys wskazuje na to, że kosztować to będzie ciebie jakieś 150 tysięcy złotych. No jesteście tak naprawdę załamani. Ale okazuje się, że są takie fundusze inwestycyjne, które są w zamian za przepisanie na nich prawa własności do nieruchomości, pomóc tej termomodernizacji, ba, umorzyć część tej opłaty, rozłożyć na raty przyjazne. No i taka oferta zostaje Wam złożona, oczywiście bez dwóch zdań, bez zawahania ją przyjmujecie i tego dnia jesteście najszczęśliwszymi ludźmi. Zobaczcie. Trzy zdarzenia, tak? I niewielka różnica spowodowała to właśnie ta kombinacja klawiszy.
Taka psychologiczna nawet.
Ta kombinacja klawiszy, która została w tym momencie wciśnięta, sprawiła, że wpadacie w taki szok poznawczy, że ulegacie. Wola zostaje złamana.
Trochę tak jak ostatnio jeden z gości nawet powiedział, że dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tych złych rzeczy i one są dla nas normalne. Nie reagujemy, że kiedyś to po prostu byłoby coś niemożliwe, a dzisiaj się godzimy na te rzeczy i przechodzimy. I to jest złe, że przechodzimy do porządku dziennego.
Kroczek za kroczkiem, Łukasz. Tak. To się nazywa to tak zwane okno Overtona, tak? 2 kroki do przodu, 1 krok do tyłu. Nigdy nie wracamy do stanu poprzedniego. I ta kombinacja klawiszy, o której mówię, to jest wojna. Albo niekoniecznie wojna, czyli bombowce spadające nam na głowę, latające nad głowami, ale sama informacja o tym, że taka wojna może nadejść. I dla jasności ja chciałabym, żebyście też zauważyli, że tu nie chodzi tylko o taką wojnę, w której jest wróg zewnętrzny, tylko żebyście mieli na uwadze również to, że tutaj może chodzić również o wojnę domową. Bo istnieją pewne przesłanki, które wskazują na to, że jesteśmy szykowani do takiego naszego tu wewnętrznego konfliktu, zgodnie zawsze z pewnymi normami, doktrynami, które są stare jak świat, czyli gdzie dwóch się bije, tam trzeci wiadomo. To są klęski żywiołowe, huragany, trzęsienia ziemi, tak jak tu dałam na tym przykładzie, pożary,
powodzie.
To są jakieś ataki. Tutaj musimy to wypiszczeć. To są na przykład jakieś krachy na giełdach. To już się nieraz wydarzało, tak ludzie potrafią odbierać sobie życie tylko dlatego, że stracili część majątku albo cały majątek na giełdzie. I te wciśnięte kombinacje klawiszy, gdy dzieją się jeszcze pojedynczo, to jesteśmy w stanie to jakoś jeszcze przetrawić. Ale zgodnie z sugestią Machiavelliego, kryzysy powinny wydarzać się wszystkie naraz. W związku z czym tutaj ja przytoczę słowa osoby, która myślę, że ma dużo większy wgląd do informacji, jakie są teraz dostępne na rynku, a mianowicie ja tutaj przytoczę słowa Raya Dalio. To jest dla osób niewtajemniczonych jeden z zarządzających największym funduszem hedgingowym na świecie. Także wierzcie mi, że informacje, którymi dysponuję, to my byśmy mogli o nich tylko pomarzyć. I on na ostatnim swoim wystąpieniu jasno właśnie powiedział, że właśnie dochodzi do takiej koincydencji wydarzeń, która jest taką tykającą trochę bombą zegarową i ona będzie nam towarzyszyła, te wydarzenia, które zaraz wymienię, przez najbliższe 2 lata. I to jest zapłata rachunków za najsłynniejszą chorobę świata. Przy czym ja bym tutaj to inaczej określiła. To jest zapłata rachunku przez nas, przez społeczeństwo, przez narody za doprowadzenie do włączenia hamulca gospodarczego światowego pod pretekstem najsłynniejszej choroby świata. Środowisko wysokich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w Europie, Mamy środowisko wysokich stóp procentowych, które po tym okresie zerowych zostały gwałtownie, chyba najgwałtowniej w historii, podniesione i to zmienia całkowicie oblicze gospodarcze. Dla jasności to wywołuje między innymi podniesienie kosztu pieniądza, bo tak naprawdę oprocentowanie jest przede wszystkim zapłatą odsetek za pożyczone pieniądze. Świat to nie w długach, więc odsetki od długów stają się bardzo dotkliwe. Konsekwencje odczują na pewno rynki nieruchomości, które bardzo ściśle są powiązane z rynkami kredytowymi.
Mówi się o tych cenach, które idą do góry i każdy pyta, kiedy spadną, a one nie spadają niestety.
No ale już nie mówię, że one spadną, bo to też mam taką teorię na to, ale teraz pokazuję, jak bardziej to środowisko, to też jest rosnący dolar, tak? To też powoduje, że odsetki od obligacji, bo to jest ważne, że rosnące oprocentowania podnoszą rentowność obligacji. Czyli obligacje są, można powiedzieć, smaczne. Dają zarabiać, tak? Okazuje się, że na dzień dzisiejszy amerykańskie obligacje dają 5,5% versus rynek Standard & Poor's w granicach 4,6, 4,7. Tu mamy ryzyko, tu mamy pewną stopę zwrotu. Co się dzieje? Następuje transfer środków z jednego rynku na drugi. I to ma dalsze konsekwencje. Tu mamy cały system naczyń połączonych.
Tak, no i dlatego nieraz ta giełda, która idzie w dół i wszystkie krachy, bo ludzie uciekają, tak?
Oczywiście. Już odwrócona krzywa rentowności o tym wspominała. Już nas ostrzegała. Także prawdopodobieństwo krachu jest ogromne. Poza tym, wiesz, no dzisiaj zainwestować na giełdzie trzeba...
Trzeba być ryzykantem.
No oczywiście to dotyczy najczęściej 90% inwestorów to są ludzie, którzy wczoraj zobaczyli, że sąsiad zarobił, oni dzisiaj na tą giełdę wychodzą i są ci, którzy stają się największymi płatnikami, tak, ofiarami tego, co się dzieje teraz na rynkach. Ale co jeszcze? Dolar zaczyna rosnąć. To widzimy dzisiaj versus złotówka. Co to powoduje? Że kraje zadłużone w dolarze również zamiast mieć koło ratunkowe, to mają kamień u nogi, tak? I zaczynają iść na dno, dlatego że u nas, jeżeli dług w dolarze rośnie, nawet jeżeli nie pożyczyliśmy ani jednego dolara więcej, to my musimy coraz więcej złotówek wydać na to, żeby kupić te dolary, którymi będziemy spłacać. Nie sam dług, ale oczywiście znowu odsetki od długu.
Nawet dużo osób mówi, że na naszym polu ten kredyt hipoteczny, ktoś tam spłacał ratę, tak jak mówiłaś, 1000, on wzrósł, ale na przykład ma do spłaty teraz 3000 i z tego 300 zł kapitału 2700 odsetek.
Perpetuum mobile, tak? Ale chciałam, żeby nam to nie umknęło. Czyli jeszcze raz, Ray Dalio mówi, tak? Zapłata za konsekwencje największych lockdownów na świecie. Środowisko wysokich stóp procentowych. Niepokoje cały czas geopolityczne. Bo my cały czas jesteśmy zaabsorbowani tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale na Ziemi jest więcej zarzewi takich, które ciągle się tlą. Tak? Tajwan, Chiny, Izrael i Iran. Cały czas coś się wydarza, co może w każdej chwili spowodować eskalację. No i oczywiście coś, co totalnie jest nieobliczalne, czyli niesamowity postęp technologiczny. Tak? Za każdym razem, gdy zaglądamy w jakieś media takie technologiczne, cyfrowe, no to się okazuje, że z dnia na dzień postęp ma formę wykładniczą. I tak jak powiedział, tak jak słowo Machiavelliego, jeżeli mamy wyrządzać krzywdy, to wszystkie naraz, to teraz mamy taką kumulację. I oczywiście to się przekłada także na ludzką psychikę.
Jak Cię słucham, to tak widzę, że jest taki czerwony guzik, który da się nacisnąć, tak jakby był rzeczywiście naciśnięty, jak Ciebie dzisiaj tutaj słucham. I to dla mnie jest trochę przerażające, bo w ogóle ja sobie próbuję to jakoś uzmysłowić, po co ktoś to robi, dlaczego, skoro żyło się dobrze, jaki jest w ogóle sens?
To będzie konkluzja naszego spotkania, po co? Natomiast, to absolutnie nie mówię tego po to, żeby wzbudzać w kimś lęk, ale po to, żeby rzucać światło na to. Bo to, co chcę Wam powiedzieć, to jest rozpoznanie mechanizmu.
Tak, ta świadomość po prostu.
My po to szukamy, oglądamy, łączymy kropki, żeby zobaczyć mechanizm. Jeżeli chcemy coś naprawić w samochodzie, tak? Bo Łukasz, opowiadałeś mi dzisiaj tak, o...
Jechałem tutaj z awarią małą,
przygodach,
więc spóźniłem się.
To my musimy wiedzieć, jak ten mechanizm w samochodzie działa. Jeżeli mamy wymienić... Nie wiem, nie działają hamulce, to ty musisz wiedzieć, gdzie, co zrobić, tak? co na co naciska, że dociska ten klocek hamulcowy do tarczy i ten samochód się zatrzymuje. Nie możesz tego szukać, nie wiem, w środku samochodu pod kierownicą, tylko musisz wiedzieć, gdzie co odkręcić, przykręcić. My musimy ten mechanizm rozpoznać, tak? I nawet samo rzucenie światła na to powoduje, że zmienia się optyka, bo po pierwsze, inne porównanie. Wiesz, że dzisiaj w nocy dowiedziałeś się, że jest taka szajka, która grasuje i oni mają w planie ukraść samochód. Idziesz spać?
Oczywiście, że nie.
No właśnie. Kolegów tam wołasz, tak? Albo zrobicie tak, że tutaj proszę, ktoś wkracza na ten teren, zaraz światła, reflektorów, mamy cię. Albo wręcz przeciwnie, podejdź tu bliziutko i już cię złapiemy, nie? I to jest tak, że bardzo często, kiedy my zaczynamy o tym mówić, my zaczynamy to rozpoznawać.
Przestajemy być bezbronni.
To jest tak, ale też temu, który to robi, dajemy sygnał. Wiemy o tym. Takie masz słabe argumenty? Takie masz słabe mechanizmy? No bez przesady, już jesteśmy na ciebie przygotowani.
No to znowu może powodować, że znowu ktoś będzie szukał kolejnych innych.
Ale my mamy czas, żebyśmy my działali. Więc jakie cechy ma ten guziczek czerwony, tak? Zobaczcie, te mechanizmy są bardzo podobne. Wydarzenie musi być, no bo jeżeli sobie popatrzymy, że to jest wojna albo w ogóle tylko zagrożenie jakby wybuchem, atakiem terrorystycznym, atak terrorystyczny, jakaś straszna choroba, to jest przede wszystkim wydarzenie szokowe. Niespodziewane, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Jak my się zaczynamy czegoś spodziewać, to ono przestaje być szokowe. Wydarzenia, które powodują dezinformację, chaos, panikę. Jeżeli ja wiem, skąd to się dzieje, jak to się dzieje, jaki z tego mechanizm, ja przestaję panikować, ja zaczynam racjonalnie myśleć.
Dzisiaj nawet się mówi, że jeszcze przerwę ci, ale też nawet w internecie, że tak sterowane są te wszystkie artykuły, że już taki przeciętny Polak nie jest w stanie odróżnić, co jest prawdą, co nie, bo media, które kiedyś były jakieś opiniotwórcze, dzisiaj już nie są. I to jest tak,
to nie jest przeciętny Polak, to jest każdy. Dzisiaj dziennikarstwo przestało być opisywaniem faktów. Stało się przekazywaniem interpretacji tych faktów.
Co my mamy o tym
oczywiście myśleć, ale Łukasz, my musimy podążać tą myślą, bo my tak zrobimy takie dygresje. Ja bym chciała, żeby nie umknęło ten główny przekaz, czyli jeszcze raz ten guzik, tak? Jeżeli szokowy, to kiedy my o tym mówimy, to przestaje być szokowe. Jeżeli my mówimy to, co ty powiedziałeś, to jest informacji. Większość ludzi, większość twoich słuchaczy, jestem przekonana, nie ogląda mediów głównego nurtu. Bo wiedzą, że tam jest tylko propaganda, tam jest wtłaczana papka mentalna, co my mamy myśleć o faktach. Wydarzenia mają paraliżować ludzi, mają doprowadzić do stanu bezwolności, czyli braku działania, takiego marazmu, takiego ratunku co teraz. Czyli takiego wręcz nie tylko paraliżu mentalnego, ale też prawie że fizycznego. I po co to wszystko? Bo kiedy jest chaos, to nagle z tego chaosu wyłania się na białym koniu wybawca. Już Rockefeller mówił, że niech panuje chaos, bo z chaosu rodzi się zawsze nowy porządek, nowy świat. Dlatego jest chaos. I to, co jest jeszcze dla was ważne, że zauważcie, że za każdym razem, kiedy jest naciskany guzik kryzys, to zaczyna się chaos wśród ludzi, panika. I znowu, bo ja staram się bardzo dużo porównań dawać, żebyście umieli to nawet dalej ludziom przekazywać. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Dużo ludzi. Niech to będzie jakiś koncert, jakaś hala. I ktoś zauważa, że ulatnia się dym. Jest coraz gęstszy i ktoś krzyczy pożar. Co się dzieje?
Jest ewakuacja.
Chaos, panika. No ale teraz pytanie, gdzie jest wyjście ewakuacyjne, tak? I wystarczy, że ktoś zaczyna w którąś stronę biec. Co robi reszta? Podąża za tą osobą. I to jest mechanizm, w którym my wchodzimy do drzwi, przechodzimy przez te drzwi, nie zastanawiając się, co jest za nimi, a za nimi jest coraz ciaśniejsza klatka. My wchodzimy do coraz ciaśniejszych klatek. Za każdym razem, gdy właśnie w tym mechanizmie, który przeciwko nam stosują, stajemy się jak takie trochę dzieci w mgle. Proszę pani, a co teraz? I wtedy znowu tutaj, halo, proszę tędy, podążamy. Czyli za każdym razem, kiedy my wyciągamy rękę po pomoc, Czy to jest pomoc finansowa od jakiejś instytucji międzynarodowej, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy? Czy to jest jakaś pomoc od funduszy unijnych? Czy to jest jakaś pomoc rządowa? Albo jakiś filantrop się pojawia? To my skracamy łańcuch, na którym jesteśmy. My wchodzimy do coraz ciaśniejszej klatki. I jakby patrząc na to z perspektywy naszego społeczeństwa, nie tylko naszego, to ten proces powoduje, że my się coraz bardziej pozbawiamy wolności, a majątek prywatny, majątek państwowy coraz szybciej jest transferowany gdzie? Do prywatnych, globalnych korporacji. I to jest mechanizm, który stosują za każdym razem korporacje, bo tak naprawdę w całym tym procesie chodzi przede wszystkim, oprócz tego, żeby nam zresetować umysł, do tego, żeby wydrenować to, co my wytworzyliśmy przez lata, ponownie do wielkich korporacji, które powodują coraz większą centralizację majątku. Dlatego znika klasa średnia. Dlatego nasi słuchacze, być może tak, część z was już jest w takiej sytuacji, się zastanawia, zostawić biznes, prowadzić biznes, jeszcze się zapożyczyć, jeszcze dam radę?
Od nowego roku już zapowiadają. Wiele osób już podnoszą znowu tą średnią krajową, minimalną płacę, tak, i wszystkie inne rzeczy, więc to jest takie bardzo, jak cię słucham, smutne. I wielu z nas się dzisiaj boi, że to może być tak, że kilka lat wszyscy będziemy właśnie w globalnych firmach pracowali na jednych stanowiskach i już nie będzie tak wesoło, nie?
Ale my sobie o tym teraz opowiadamy, żebyśmy sami do tych klatek nie wchodzili, tak, że jest, to nie jest tak, że to jest przesądzone. Nic nie jest przesądzone. Wszystko jest w grze, piłka jest w grze. I to jest to, co my teraz robimy, o czym mówimy, jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy nie działali z automatu, żebyśmy stanęli z boku i powiedzieli, to jest to, to jest to. Przecież wszystkie dzisiaj katastrofy, tak zwane klęski, które się wydarzyły, one mają ten sam mechanizm, tak? Jak zobaczymy sobie najsłynniejszą chorobę świata, wojnę na wschodzie, teraz za chwileczkę kolejne akcje, które już kolejna akcja chorobotwórcza już jest w eterze, tak? Ciągle to samo, tak? Doprowadzić ludzi do stanu, w którym nie wiedzą, co robić. Ale świadomość, czyli innymi słowy, również i wiedza na temat tych mechanizmów, na temat tego, jak to działa, jak my działamy, zmienia optykę. I teraz, jakbyśmy sobie to podsumowali, te resety, bo cztery kroki, tak? Pierwszy. To jest jakby wydarzyć się, inaczej, oni dążą do tego, żeby wykorzystać albo wytworzyć kryzys. To jest bardzo ważne. Wykorzystać albo wytworzyć kryzys, bo to za chwileczkę chcę wam o tym bardzo szerzej powiedzieć, że kiedyś, można powiedzieć, czekano na kryzys, a dzisiaj się je generuje. I to jest to, co teraz ważne, co powiem, że nie tylko chodzi o taki kryzys, który realnie istnieje, ale także kryzys, który jest nam, można powiedzieć, medialnie sprzedane. Bo teraz, kiedy nastąpiło odwrócenie narracji, widzimy, że to, co się wydarzało od 2020 roku, jednak nie było tak straszne, jak szkody, które zostały wyrządzone.
Które się dopiero zaczynają nawet.
I tak, które zostały wyrządzone przez decyzje polityczne, przez decyzje farmaceutyczne. To było gorsze, czyli lekarstwo się okazało gorsze od choroby. Czyli mamy wykorzystanie kryzysów, bądź wykreowanie kryzysów, nieważne czy są rzeczywiste, czy postrzegane. Doprowadzenie ludzi do stanu chaosu, paniki, dezinformacji. Doprowadzenie ludzi do stanu, w którym są bezradni totalnie. Ja tutaj zwracam uwagę, że socjal do tego doprowadza głównie, tak? Bardzo duży dobrobyt również do tego doprowadza, że dzisiaj bardzo wiele osób nie potrafi prostych rzeczy wykonać, tak?
Tak, jak mówiliśmy, tak, że kiedyś to ta jest praca, to słowny... my się wychowywaliśmy na takiej pracy, że wszystko mówiło się, że każdą rzecz, nawet jak nie umiałaś, to chciało się robić, a dzisiaj nawet się nie chce.
Dokładnie, no, mówi się tak, że dobre czasy dają słabych ludzi, tak? Ciężkie czasy dają silnych ludzi. Czyli mamy chaos dezinformacji, mamy takie oczekiwanie na pomoc, ratunku, pomóżcie nam, I tutaj taka mała dygresja, że jeszcze jest tak, że my jesteśmy jako Polacy w tej dobrej sytuacji, że my jesteśmy jeszcze nie zepsuci tak bardzo przez socjal, bo jak rozmawiam z klientami, którzy mieszkają za granicami naszego kraju już dosyć długo, tam co rząd powie, co jakiś minister powie, wszystko wykonują, tak? Dlatego, że oni nie mają żadnej w sobie kreatywności, nie mają potrzeby robienia czegoś innego
tak,
niż...
Tak, tego ducha przedsiębiorczości
nie,
w ogóle
to
zmiany,
tam jest
tak.
Strasznie takie poddaństwo, służalczość, na pewno wynikające z faktu, że tak jest dobrze, nie?
Tak, ja też doświadczyłem, jak pracowałem w korporacjach za granicą nawet, to rzeczywiście to było w szoku, że ja marzyłem o przedsiębiorczości, mówię o pomysłach, a nie mówiłem po co? Więc ja mam tylko pracę, za tym żyję sobie, nikt tego, ja byłem naprawdę taki zdziwiony.
Ale jak to, nie?
Jak tak można żyć w ogóle? Jak nie mieć jakichś takich planów, chęci,
tak,
zmiany?
Ja myślę, że to nasi słuchacze, na pewno też jest mnóstwo mieszkających za granicami, tak? Sami to potwierdzą, tak? Że aż czasami w tych pracach to ich nosi, tak? Ale jak to? Przecież to można poprawić, to można zrobić lepiej. Czemu wy tu tego nie zmienicie? A, tak jest dobrze, to tam najwyżej będę to robić 3 godziny dłużej, nie? Następny moment w tym schemacie, pojawienie się wybawcy, na którego wszyscy wdzięcznie poczekają i którzy wszyscy się zgodzą na jego nowe rozwiązania. Mało tego, to też jest takie charakterystyczne, że myślimy, że jak przyjdzie wybawca, to on nam pomoże odbudować stare. Nie, następuje na pewno zrównanie wszystkiego do zera i budowanie od nowa, ale według jego zasad. I wtedy ludzie już złamani, tak jak powiedziałam, psychicznie, fizycznie, umęczeni tą sytuacją, najczęściej godzą się na zmiany, godzą się na to, żeby zostało wszystko wdrożone tak, jakby tego nigdy się na to nie zgodzili. I oczywiście płacą za to wolnością, no i płacą za to własnością. I tak ten mechanizm cały czas się kręci. Więc Łukasz, myślę, żeby podsumowując powiedzieć, bo każdy pewnie pyta, po co ten reset. Wielki reset, w moim oczywiście odczuciu, jest zakończeniem cywilizacji, w której żyjemy. Czyli cywilizacji opartej na państwach narodowych, na własności prywatnej, na inicjatywie gospodarczej, na przedsiębiorczości, na indywidualnym biznesie, na swobodzie przemieszczania się, na wolności słowa i co gorsza na tradycyjnych wartościach. I do czego to zmierza? Do przejęcia władzy takiej całkowitej, absolutnej, totalitarnej przez bardzo wąską grupę, która, bo do tej pory jeszcze między tą grupą, bo często się to przedstawia w postaci piramidy, tak? To oni tam gdzieś na szczycie, to jest garstka. Pamiętajcie, to jest garstka. I między nimi, a tymi całkowicie dolnymi warstwami była jeszcze klasa średnia, byli ludzie zamożni, byli ludzie, którzy byli powiedzmy
gdzieś.
Tak, wyższych warstw. I to, co się teraz dzieje, to jest stworzenie dylatacji między tą górą a dołem, czyli usunięcie tego środka, dlatego że ten środek jest niebezpieczny. Ludzie tacy jak wy, samodzielnie myślący, poszukujący, ambitni, którzy są w nieustającym rozwoju, tak jak powiedziałam, stoją na drodze do tego resetu. Usunąć albo spuścić na dół ich z kamieniem u nogi, żeby majątkowo spadli do tych nizin, albo złamać psychicznie i mentalnie. I teraz wszystko się dzieje. W moim przekonaniu ten reset najgłębszy, on się nie wydarzy, jeżeli my sobie nie damy zresetować siebie mentalnie.
No myślę, że bardzo dobrą robotę robisz, że tak jakby uświadamiasz, bo ta sama świadomość teraz nawet jak myślę, że widzowie nas słuchają, myślę, że oni są w większości świadomi, ale tak jak mówisz, że każdy człowiek by to wiedział, to inaczej jest przygotowany choćby na te manipulacje, nie? Że się właśnie stajemy po prostu odporni na te rzeczy, nie? I możemy z tym walczyć.
Wiesz, Łukasz, ja zawsze to powtarzam, ja nie wiem, czy ja mam rację. Ja nie chcę, żebyście mi wierzyli na to słowo, ale ja chcę, żebyście tak jak ja mieli ten taki syndrom ciągłego poszukiwania tej prawdy.
I takiej refleksji, żeby się zatrzymać i zobaczyć, że tak może być, nawet jak tak nie jest, ale to przynajmniej, że jest jakaś możliwość, żeby wziąć pod rozwagę.
Ja widzę, że to jest powtarzalny wzór, że można powiedzieć, że kryzys i katastrofa to dla korporacji to są okazje. To jest możliwość stworzenia czystej karty. I kiedyś w tych doktrynach, które były stosowane, oni oczekiwali na te kryzysy, czekali na jakąś katastrofę, na kryzys. Ale to się zmieniło. Bo teraz te szokowe wydarzenia, one są jak czarne łabędzie hodowane i w odpowiednim momencie wypuszczane z klatek. Wirusy hoduje się w laboratoriach. Kryzysy ekonomiczne drukuje się na drukarkach, albo dzisiaj wręcz klika się Enter, tworząc dług. Zadłuża się całe narody, całe społeczeństwa, całe kraje. Po to doprowadza się do kryzysów gospodarczych. Zobaczcie, na jakim my jesteśmy etapie jako kraj.
Rekordowe jesteśmy zadłużeni. Tak?
Jesteśmy w rekordowym zadłużeniu i tam nie widać końca tego, tej spirali zadłużenia, bo jak ktoś wpada, to wystarczy tylko, jak ktoś kiedyś wpadł w jakąś spiralę długów, wie, jak trudno z niej wyjść. Ale my jesteśmy już w takiej spirali, która nas zasysa. To już się kręci jak czarna dziura. I teraz po co się to robi? Po to, żeby później pomóc